Dobry wieczór z kulturą.
Dobry wieczór, Marzena Bakowska, 13 minut po godzinie 18. Zapraszam na dobry wieczór, bo z kulturą, więc zawsze będzie dobry wieczór wtedy. Zbliżające się koncerty Polskiego Chóru Kameralnego były okazją do zaproszenia do Radia Gdańsk profesora Jana Łukaszewskiego, dyrektora zespołu. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry panie, dzień dobry radiosłuchaczom.
Wszystkim, którzy teraz będą słuchać, jakie koncerty państwo zaplanowali. Może zacznijmy od tego pierwszego, 21 lutego, w przyszłą sobotę w Dworze Artusa w Gdańsku. Zaproponują państwo muzykę mistrzów. Wieczór odbędzie się pod tytułem Echo, wspomnienie mistrzów. To kompozytorzy, którzy z państwem współpracowali, a którzy już odeszli.
Tak, rzeczywiście, z żalem, ale już możemy tylko historycznie rozważać i analizować ich utwory oraz wykonywać, ale już nowe utwory tych twórców nie powstaną niestety. A właściwie z nimi wszystkimi przyjaźniliśmy się, współpracowaliśmy i właściwie do końca życia każdego z tych kompozytorów właściwie mieliśmy cały czas taki żywy kontakt i ja osobiście, i mój zespół. Także to jest...
I niektóre utwory nawet powstawały we współpracy z państwem.
Tak. Ja myślę, że tutaj akurat wybraliśmy kilku kompozytorów, ale było ich więcej, którzy też odeszli. No takich wielkich kompozytorów jak Juliusz Łuciuk na przykład tutaj już nie wykonujemy teraz na tym koncercie, czy też Jasiński. Wielu jeszcze innych, może tak mniej już znanych, ale mimo wszystko cenionych przez nas i przez... oni się zapisali takimi trwałymi zgłoskami już w historii polskiej muzyki współczesnej.
To kogo 21 lutego państwo zaprezentują słuchaczom?
Przede wszystkim to są kompozytorzy, z którymi mieliśmy taką zażyłą przyjaźń, tak jak Edward Pałasz, z którym od wielu lat przyjaźniliśmy się. Edward Pałasz, akurat tutaj związany z Gdańskiem, urodził się niedaleko, bo w Starogardzie Gdańskim, ale właściwie jest pochodzenia takiego z rodziny kaszubskiej. Tutaj studiował, tutaj działał też w teatrze Bim Bum, którego był współtwórcą i on przyjaźnił się z nami przez wiele lat. Będzie także Wojciech Kilar, z którym też żeśmy się znali, mimo że on z Katowic i tych kontaktów może takich bezpośrednich nie było zbyt wiele, ale jednak Kilar również pisał na nasze zamówienie i dedykowane utwory dla mojego chóru i dla mnie. Będzie też oczywiście Krzysztof Penderecki, z którym były bardzo zażyłe kontakty i takie już nie tylko nawet natury profesjonalnej, ale także i prywatne. Myśmy się spotykali w domach, w różnych miejscach, ale także w różnych miejscach na świecie i za oceanem i w Europie.
Ale także pewnie przy okazji jego wizyt w Jastrzębiej Górze tutaj,
tak,
na Pomorzu.
Oczywiście, że bywaliśmy, to zawsze tak tradycyjnie, na imieninach, na właśnie Krzysztofa 25 lipca. Odwiedzaliśmy go, spędzając miły wieczór w takim szerszym gronie, bo on miał bardzo wielu przyjaciół, a trudno się dziwić, ponieważ był człowiekiem bardzo otwartym i bardzo takim serdecznym. Ale będzie też Andrzej Koszewski, z którym najdłużej się właściwie znałem, bo jeszcze mój brat Ireneusz przyjaźnił się z nim. I dla Ireneusza Koszewski pisał utwory na początku, później już też dla mnie, dla chóru, który ja później przejąłem. I Mikołaj Górecki, Henryk Mikołaj Górecki, z którym znaliśmy się bardzo, bardzo długo również i na różnych festiwalach, i to też w muzyce nie tylko tej a cappella, ale także i w utworach, które były większymi formami. No i na końcu wymienię, ale to nie jest ostatni człowiek, chociaż umarł właściwie jako ostatni z tych wielkich kompozytorów, to jest Romuald Twardowski.
Jak wyglądała ta współpraca? Bo zawsze mnie to ciekawi, czy już przed na przykład premierą utworu albo w momencie, kiedy państwo otrzymywali nuty, jeszcze na przykład podpowiadali państwo coś kompozytorowi, że może bardziej dostosować do tego zespołu ten utwór?
Ja myślę, że ci kompozytorzy bardzo często właśnie pisali specjalnie na dla mojego zespołu. Chociaż może
Henryk
Mikołaj Górecki specjalnie mniej, ponieważ on preferował jednak bardzo duże zespoły i on tam na nutach nieraz pisze minimum 120 tam osób czy coś takiego. Co nigdy było niewykonywane prawie, ale na przykład takie utwory, które ludowe, które tutaj również ja będę prezentował, to one były takie prewykonywane przeze mnie, ale też nie wymagają takiego dużego składu, jak niektóre wielkie utwory. Ale cóż, z tymi
podpowiadali właśnie tak coś?
Tak, z tymi kompozytorami. Na przykład ja pamiętam Andrzej Koszewski wiele, wiele lat temu, kiedy pisał nowy utwór, zapraszał mnie, bywałem u niego w Poznaniu w domu, siedzieliśmy przy fortepianie. Czasem te uwagi, które ja dawałem, on chętnie realizował, ponieważ te moje uwagi to nie dlatego, że ja się tam bardziej na tych kompozycjach znałem i chciałem tam poprawiać mistrzów. Nie, ale są pewne praktyki wokalne, wykonawcze dla śpiewaków i te uwagi dla tych kompozytorów, którzy w sumie nie byli śpiewakami. Nawet żaden z nich bezpośrednio nie był dyrygentem chóru jakiegoś, więc oni chętnie korzystali z tych uwag i
z doświadczenia wykonawczego.
Tak, z tego doświadczenia i myślę, że to było ważne. Poza tym, ja powiem taki przykład. Krzysztof Penderecki napisał dla swojej wnuczki taki utwór, który był zatytułowany Benedictus. Na chór żeński taki, czy też dziecięcy, można tak powiedzieć, ale taki już profesjonalny dziecięcy, bo to niełatwy utwór dosyć. On ten utwór napisał i tu wykonywałem ten utwór. I tak, ponieważ to jest Benedictus, to jest jakby część mszy. I ja wtedy mu powiedziałem, że słuchaj, no to jeżeli już jest Benedictus, to napisz Sanctus, Sanctus i Benedictus, żeby było. A jak już napisał Sanctus, którego zresztą nawet jak robiliśmy próbę, to łączyłem się z nim telefonicznie i przez telefon komórkowy, żeśmy pierwsze wykonanie robili, to jeszcze później następne części tak powstała ta msza. Jedna z ostatnich kompozycji to jest właśnie ta Missa Brevis właśnie Krzysztofa Pendereckiego. Także tutaj jakiś tam ten udział, można powiedzieć, mamy, ale to jest przyjemne, to jest taka, to nie jest, ja nie chcę się tutaj pochwalić, że ja tutaj miałem jakiś wpływ. Nie, to było spontaniczne wynikiem tych naszych serdecznych kontaktów z tymi kompozytorami, którzy mieli zaufanie do mnie, do mojego zespołu, a ja miałem zaufanie do tego, co oni robią i brałem utwory takie, które jeszcze nie powstały, a już wpisywałem w program, bo już wiadomo było, że one powstaną i już trzeba będzie wykonać. Zawsze są dobre, nigdy nie było złych.
Cudowna opowieść. Chciałabym jednak też trochę naszą rozmowę zwrócić ku młodym kompozytorom, dlatego że nie tylko mistrzowie są warci uznania, ale także młodzi kompozytorzy, którzy zgłaszają swoje utwory, między innymi na konkurs. I właśnie ten koncert odbędzie się w trakcie obrad jury Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego Muzyka Sacra Nova, którego Polski Chór Kameralny jest współorganizatorem. Do kogo państwo kierują tą ofertę? Kto może wziąć udział w tym konkursie? I to jest, podkreślmy, międzynarodowy konkurs.
Tak, to jest międzynarodowy konkurs, którego rozstrzygnięcie rozgrywa się w różnych miejscach w Europie, na przykład w Niemczech, w Rzymie. W ubiegłym roku było w Rzymie, w Wielkiej Brytanii, w Cambridge, we Francji i w Warszawie, ale także i w Gdańsku. Już chyba trzeci raz już w Gdańsku się spotykamy, bo ten konkurs ma wieloletnie, kilkudziesięcioletnie już tradycje.
Po raz 22 teraz się odbywa.
No więc właśnie, więc to, ale jeszcze tutaj dodam, że on się tak jako międzynarodowy, ale jeszcze na początku był taki ogólnopolski, to jest jakby kontynuacja. Także on już ma więcej lat nawet niż tak teraz podajemy jako międzynarodowy. No więc to jest bardzo ważne, ponieważ my, jak to już było powiedziane wcześniej, już utraciliśmy tych wielkich mistrzów i oczekujemy na nowych. Ale żeby młody kompozytor stał się mistrzem, no musi mieć jakieś osiągnięcia i dlatego konkursy są bardzo ważne. To jest tak samo jak na przykład dla instrumentalistów, pianiści na przykład, jak chcą zrobić jakąś karierę międzynarodową, no muszą wygrać konkurs jeden, czy drugi, czy trzeci. No muszą mieć jakieś tego typu osiągnięcia i konkurs stwarza takie możliwości tym młodym kompozytorom, z których oni chętnie korzystają. To jest międzynarodowy konkurs, więc można różnego rodzaju kierunki, style, można jakby konfrontować ze sobą, ale tutaj powiem, że w zasadzie każdy konkurs, rozstrzygnięcie każdego konkursu i wręczenie nagród zawsze jest z udziałem Polaków. Jeżeli nie pierwsza nagroda, to druga albo trzecia, a na przykład w tym roku rozstrzygnięcie konkursu było takie, że, znaczy w ubiegłym roku, przepraszam.
Bo w tym roku jeszcze nie został rozstrzygnięty.
W tym roku jeszcze nie. W ubiegłym roku, że wszystkie trzy nagrody Polacy zdobyli. Także, a jednak jest kilkadziesiąt kompozycji i to muszę powiedzieć ze wszystkich krajów świata. I z Japonii, i z Australii, i Nowej Zelandii, i z Chin, i z Ameryki Południowej, Północnej, i z właściwie niemal wszystkich krajów Europy. Tam wszędzie, gdzie jednak no, ta muzyka sakralna ma jakieś powodzenie. Ale muzyka sakralna ma powodzenie nawet w takich krajach, w których chrześcijaństwo jest tam zupełnie gdzieś mało znane. Mało jest chrześcijan, ale kompozytorzy piszą tą chrześcijańską muzykę, ponieważ jest to taka tradycja. Te teksty biblijne,
po łacinie,
psalmy, hymny, one fascynują właściwie kompozytorów już od przeszło tysiąca lat. I właściwie od tysiąca przeszło lat kompozytorzy piszą do tych tekstów. Hymny, psalmy, różnego rodzaju utwory, czy też jakieś mszalne, czy tam jakieś nieszpory, litanie i tak dalej. Tego jest mnóstwo. I to wszyscy najwięksi, poczynając tam od chorału gregoriańskiego, gdzie nie znamy może tych twórców, ale ktoś tam jednak to proponował, poprzez takich jak Palestrina, którego w ubiegłym roku 500 lat obchodziliśmy, a którego właśnie wydajemy płytę ze wszystkimi ofertoriami. Czteropłytowy album. Właściwie już się ukazał, ale jeszcze go nie mam w ręku, bo jeszcze nie doszedł, ale to myślę, że dosłownie na dniach będzie. Ale też także i Bach, i Mozart, i Schubert, i wielu, wielu innych kompozytorów. Ci, którzy pisali muzykę wokalną, to sięgali do tych tekstów. I ci młodzi sięgają. Język łaciński jest takim językiem uniwersalnym. Po pierwsze, on dobrze brzmi po prostu wokalnie, tak jak podobnie jak włoski język. Dobrze brzmi, ale także jest powszechny, czyli powiedzmy sobie ktoś tam z Chin, a właściwie z Hongkongu, głównie to z tych takich części z Europą bardziej związanych, chińskich, to taki kompozytor właściwie potrafi posługiwać się jakoś tym językiem i potrafi go zrozumieć, chociaż to różnie bywa. Ja poznałem takiego kompozytora kiedyś w Japonii, jeżeli mogę.
Tak, już powolutku musimy kończyć, więc dlatego tak spoglądam na zegarek.
Ale króciutko powiem, takiego kompozytora, który pisał muzykę sakralną, ale ja chciałem od niego jeden tekst taki, żeby napisał utwór do tekstu Paternoster, bo Bloch napisał taki utwór, o właśnie, Augustyn Bloch, to tak. Zapomniałem, o nim też nie żyje, a też z nim przyjaźniliśmy się, napisał taki utwór, w którym użył Paternoster we wszystkich znanych językach. Ja chciałem po japońsku ten język od niego zdobyć, a on w ogóle nie znał tego. A pisał taką muzykę. Więc to tak wygląda.
Nie zdążyliśmy już zaproponować naszym słuchaczom kolejnych koncertów, ale myślę, że wszyscy, którzy będą wchodzić na stronę internetową Polskiego Chóru Kameralnego, tam znajdą. Najbliższe koncerty to także z muzyką sakralną w Wielkim Tygodniu będzie, to będzie kwiecień, ale wcześniej 22.
A jeszcze wcześniej tak, wiosenny koncert, Odgłosy Wiosny, bo będą to walce zarówno Brahmsa, jak i te najpiękniejsze walce Johannesa Straussa z fortepianem na cztery ręce i chór.
To 22 marca ten koncert, a przypomnę, dzisiaj głównie rozmawialiśmy o 21 dniu lutego, w przyszłą sobotę w Dworze Artusa w Gdańsku, koncert
Echo. O godzinie 19.
Echo, wspomnienie mistrzów. Profesor Jan Łukaszewski, dyrektor Polskiego Chóru Kameralnego, był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo i zapraszam serdecznie.